Wicepremier i minister rozwoju przedstawił wstępny plan likwidacji OFE. 70% aktywów OFE trafiłoby na indywidualne konta emerytalne wszystkich 16,5 milionów uczestników OFE, a 25% aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej.
Do takiej operacji miałoby dojść na początku 2018 roku. Wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował dziś filary programu budowy kapitału. Jednym z nich mają być zmiany w OFE.
Ekonomiści ostrożnie podchodzą do propozycji przedstawionych przez rząd. Profesor Leokadia Orędziak mówi, że na razie jest więcej znaków zapytania.
Fundusz Rezerwy Demograficznej to jest, myślę, że krok w dobrym kierunku, natomiast przekazanie do tego trzeciego filara to nie jest dla mnie jasne, na czym by to miało polegać. Trochę wnikając w tę propozycję, wygląda na to, że po prostu wszyscy by byli zapisani do tych pracowniczych programów emerytalnych i te pieniądze z OFE miałyby jakoś zasilić te konta pracowniczych programów emerytalnych, do których wszyscy by byli zapisani, natomiast prawdopodobnie chyba można by było się z tego wypisać w określonym czasie, bo wicepremier mówił, że to ma być dobrowolne.
Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że plany dotyczące OFE mają służyć temu, by środki wciąż jeszcze zgromadzone w OFE, które zostały uznane przez Trybunał za publiczne, rzeczywiście były publiczne.
Wicepremier, minister rozwoju zaznaczył, że wszystko zostanie zrealizowane, jeśli ten program zostanie w taki sposób politycznie ostatecznie zatwierdzony.
W wolnej Polsce nie ma miejsca na uprzedzenia, rasizm, ksenofobię, antysemityzm, powiedział prezydent Andrzej Duda.
Szef państwa polskiego w Kielcach wziął udział w obchodach 70. rocznicy pogromu kieleckiego.
Złożył kwiaty przed tablicą pamiątkową przy ulicy Planty 7, gdzie doszło do tragedii.
W krótkim przemówieniu prezydent podkreślił, że Polska jest państwem wolności, państwem wzajemnego szacunku, dobrego współżycia wszystkich jej obywateli.
W wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce nie ma miejsca na jakiekolwiek uprzedzenia. Nie ma miejsca na rasizm, nie ma miejsca na ksenofobię, nie ma miejsca na antysemityzm. I takie zachowania w choćby najdrobniejszym przejawie muszą być w Polsce w sposób zdecydowany piętnowane. Bo tylko wtedy Polska będzie prawdziwie wolnym państwem dla wszystkich swoich obywateli.
Prezydent Polski Andrzej Duda podkreślał też, że w czasie II wojny światowej setki tysięcy Polaków pomagało Żydom. Ich upamiętnienie to także ważny element naszej historii, zaakcentował.
Pogrom kielecki, w którym uczestniczył wzburzony tłum, spowodowała plotka o uwięzieniu przez Żydów chrześcijańskiego chłopca i dokonaniu na nim rytualnego mordu.
Z rąk cywilnych mieszkańców miasta, milicjantów i żołnierzy zginęło wówczas 37 osób narodowości żydowskiej i troje Polaków.
Od dziś w związku ze szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży w Polsce obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych. Obejmą one granice lądowe, a także porty i lotniska.
Polska wstrzymała także działanie umowy o ruchu przygranicznym z obwodem kaliningradzkim oraz Ukrainą.
Ponadto od północy z 6 na 7 lipca do północy z 10 na 11 lipca będą obowiązywać ograniczenia lotów dla małego lotnictwa.
Minister Spraw Wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak podkreślił, że przywrócenie kontroli jest normalną procedurą w przypadku ważnych międzynarodowych wydarzeń i nie będzie powodowało utrudnień.
Granice naszego kraju są strzeżone w sposób profesjonalny przez Straż Graniczną. Przywrócenie kontroli na granicach w ramach strefy Schengen jest działaniem standardowym, że nie będzie problemu z przekraczaniem granicy, dlatego że służby polskie są profesjonalne, są w stanie w ciągu kilku sekund sprawdzić tożsamość osoby przekraczającej granicę, że te sprawdzania będą dokonywane na zasadzie oceny ryzyka, a więc nie każdy będzie sprawdzany, kto przekracza granicę, ale będą to kontrole, które mają charakter doraźny.
Polacy wyjeżdżający na urlop powinni pamiętać, aby zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, który potwierdzi ich dane oraz obywatelstwo. Kontrole na granicach potrwają do 2 sierpnia.
Przenosimy się do Mińska Mazowieckiego. W 23. bazie lotnictwa taktycznego odbyła się dziś ceremonia pożegnania żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego, którzy udają się na misję do Kuwejtu.
W uroczystości wzięli udział m.in. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz szef BBN Paweł Soloch.
Po uroczystej zbiórce w programie znalazły się okolicznościowe przemówienia, odczytanie postanowień i rozkazów oraz przekazanie kontyngentów podporządkowanie dowódcy operacyjnego rodzaju w sił zbrojnych.
Antoni Macierewicz, szef resortu obrony, podkreślał, że misja czekająca polskich żołnierzy jest szczególna, bo dzięki niej Polska będzie bezpieczna.
Za 4 dni w Polsce, w Warszawie, rozpoczyna się szczyt NATO. Historyczne wydarzenie, które zmieni sytuację bezpieczeństwa Polski. Bez was nie byłaby ona możliwa. Wasze loty patrolowe, wasze współdziałanie z naszymi sojusznikami sprawi, że oni będą tu stacjonowali, że będziemy tworzyli jeden wspierający się nawzajem organizm. Zaciągamy dzisiaj jako naród, jako państwo u was wielki dług. Dziękuję w imieniu Rzeczpospolitej i powtarzam ten najważniejszy rozkaz. Macie wrócić szczęśliwie.
Polski kontyngent wojskowy w Kuwejcie zostanie użyty na mocy podpisanego przez prezydenta Andrzeja Dudę postanowienia o użyciu 2 polskich kontyngentów wojskowych w operacji Inherent Resolve.
Główne siły kontyngentu w Kuwejcie będą tworzyły 4 samoloty F-16. Będą one realizować zadania lotnicze w zakresie rozpoznania na potrzeby wsparcia operacji. Polscy żołnierze będą wspierać działania globalnej koalicji do walki z tak zwanym...
Rosyjski sąd wydał pierwszy wyrok za prawdę o sowiecko-niemieckim sojuszu w 1939 roku. Władimir Łuzgin zamieścił w internecie artykuł 15 faktów o banderowcach, czyli o czym milczy Kreml, poświęcony zasadniczo relacjom Rosji z Ukrainą.
Mężczyzna napisał, że komuniści i Niemcy wspólnie napadli na Polskę, wywołując II wojnę światową, a więc komuniści i nazizm blisko współpracowali.
Za to sąd skazał mężczyznę na grzywnę w wysokości 200 tysięcy rubli, czyli blisko 12,5 tysiąca złotych. Według rosyjskiego sądu artykuł rozpowszechnia świadomie fałszywe informacje o działaniach Związku Sowieckiego w czasie wojny.
Profesor Wojciech Polak, członek kolegium IPN, mówi, że rosyjski system polityczny ma charakter totalitarny.
Czasami się mówi, że to jeszcze jest autorytaryzm, mówi się o jakichś odmianach autorytaryzmu. Moim zdaniem to już oscyluje w kierunku zwyczajnego totalitaryzmu, skoro wolność słowa się do tego stopnia tępi, że każe się ludzi, którzy mówią oczywistą prawdę i to w imię jakichś nacjonalistycznych czy nacjonalistyczno-komunistycznych, można powiedzieć, tendencji w historiografii.
To pierwszy wyrok oparty na artykule 354.1 rosyjskiego kodeksu karnego, który wszedł w życie 16 maja 2014 roku. Przez ponad rok przepis był w zasadzie martwy. Komitet śledczy i prokuratura umarzały nieliczne sprawy wszczęte na podstawie prywatnych zawiadomień.
Jutro od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskę zachmurzenie małe, okresami umiarkowane.
Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe, wzrastające do dużego. Po południu przelotny deszcz i burze przemieszczające się z zachodu na wschód. W czasie burzy możliwy grad.
Temperatura maksymalna od 19 stopni, 21 stopni na krańcach północnych, około 25 stopni w centrum do 26 stopni na południu kraju.
Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W rejonach burz porwy wiatru do 75 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie jutro w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie spadać.
Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja.